Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Anna, to jest mój mąż Marek. Dla tych może osób, które wczoraj nie były, nie wiem, czy takie są, ale tak tylko pokrótce, że jesteśmy małżeństwem z 17-letnim stażem, z piątką dzieci, jednym w niebie. I jesteśmy bardzo szczęśliwi tak naprawdę, że za tą łaskę, możliwość podzielenia się z wami naszym doświadczeniem Pana Boga w naszym życiu, w naszej rodzinie i
tak jak ksiądz zapowiedział, chcemy nawiązać w swoim świadectwie do dzisiejszego słowa, które usłyszeliśmy w kazaniu, w nauce. I wielu z was pewnie martwi się, kiedy powierzacie Panu Bogu swoich bliskich, macie wieloletnie intencje, że te osoby są same, że te osoby są opuszczone przez Boga, że ich życie się nie zmieni. I dzisiaj tak Pana Jezusa prosiłem o słowo i często dostajemy odpowiedź właśnie z takiego świadectwa z Alicji, dzienniczka Alicji Lęczewskiej. Poproszę żonę, żeby przeczytała krótki fragment.
Pytanie Alicji do Pana Jezusa. Czy może być tak, że w swym rozwoju duchowym człowiek idzie sam? Odpowiedź Pana Jezusa. Jeśli chce iść beze mnie, to tak idzie. Ale nie znaczy to, że jest zupełnie sam, niezależny i samodzielny w swej drodze. Ja czuwam nad nim z daleka i stwarzam szansę wyboru. Takie szanse ciągle ma. Jeśli je odrzuca, dostaje się coraz bardziej pod opiekę mojego przeciwnika i oddzielenie ode mnie rośnie.
Tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, że jest blisko takiego człowieka, że stwarza szansę powrotu. I drogie mamy, drodzy ojcowie, którzy modlicie się za swoich bliskich, chcę wam dać takie słowo nadziei. Kiedy ja po śmierci swojego taty na skutek różnych przyczyn zbłądziłem, odrzuciłem naukę Kościoła, przestałem chodzić do Kościoła, wszedłem wręcz w współpracę ze złem, raniłem innych, wykorzystywałem i tak sobie moje życie wyglądało. I zauważyłem tylko wieczorami, za każdym razem, jak moja mama codziennie się modliła, nie krzyczała, nie lamentowała, kiedy miała pieniądze, kiedy ich nie miała, kiedy byliśmy zdrowi, kiedy byliśmy chorzy, ona ciągle była stała. Zawierzała to wszystko Maryi. Wieczorem pamiętam obrazy, że ona klękała przy łóżku i się modliła cicho i pokornie. I nigdy nie skrytykowała mnie na zasadzie, co robisz, nie krzyczała, tylko patrzyła na mnie oczyma miłości, wykonywała gesty miłości, karmiła mnie. Wydawała się, że mnie rozumie, ale to rozumie, to znaczy ja w tym rozumie, to widziałem, że mnie kocha. I raz tylko zareagowała, tak kiedy 3 lata to moje pogubienie trwało, ona w Wielki Piątek, kiedy ja zupełnie myślałem o czymś innym, ona mówi: Marek, idź do spowiedzi, Wielki Piątek. Mama, mnie interesuje, nigdzie nie idę, proszę Cię, jest Wielki Piątek, nie obchodzi mnie to, mała, ja mam swój plan. I wtedy Pan Bóg posłużył się moim najmłodszym rodzeństwem i oni na siłę zaciągli mnie do spowiedzi. I ja w sakramencie pojednania doświadczyłem, dziś to umiem nazwać po imieniu, ducha poznania. Kiedy po wyznaniu grzechów ksiądz mi się zapytał, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I ja zanim odpowiedziałem, tak się zatrzymałem i życie mi przeleciało przed oczyma. Wszyscy oszukani, okłamani, okradzeni. Wszystko zobaczyłem i zobaczyłem, że jestem w bagnie. Że jestem totalnie w bagnie. I z głębokości serca odpowiedziałem, tak chcę, żeby moje życie się zmieniło. I wtedy doświadczyłem tak ogromnej miłości Boga Ojca, miłości przebaczającej, że nie wymazałem i nikt mi tego nie wymarzy. Chociażby ktoś mówił, że 1000 kapłanów zbłądziło i sam papież, to ja nie jestem w kościele dla kapłana, tylko dla Jezusa, dla Boga, bo ja doświadczyłem Jego miłości przebaczającej. jeśli kapłan w jakiś sposób się potknie, to ja sam byłem potknięty, dlaczego mam go oskarżać? On potrzebuje modlitwy, on potrzebuje miłości, współczucia drugiego człowieka, on potrzebuje waszego towarzyszenia. Dlatego pięknym jest, kiedy widzimy, że wspieracie kapłanów tutaj obecnych i innych, kiedy okazujecie życzliwość kawałkiem ciasta, uśmiechem, dziękuję. Byliśmy niedawno na takim spotkaniu i kapłan modlił się z małżeństwami do godziny 24. Po modlitwie małżeństwa udały się na herbatkę i pierwsze co zaczęli narzekać na kapłana. Mówię, słuchajcie, wiecie dlaczego zostałem później? Bo poszedłem i podziękowałem temu kapłanowi, że jest, że poświęcił swoje życie, że poświęcił swój czas i modlił się z nami do końca. A nie narzekać, tylko pomyśleć, co mogę zrobić dobrego. I na skutek tej miłości, doświadczenia Pana Boga, moje życie zaczęło się zmieniać stopniowo, etapami. I kiedyś udałem się do arcybiskupa w Szczecinie i mówię, księże arcybiskupie, nawróciłem się. A on mówi, pycha, pycha. Jaka pycha. Nawracamy się. Cały czas, dzisiaj mogę być lepszy. Dobrze, powiedział mi arcybiskup. Dzisiaj chcę być lepszym człowiekiem. Oddam głos mojej ukochanej.
Kiedy rozpoczął się proces nawracania mojego męża, również i mój, bo tak jak powiedział, całe życie powinniśmy się nawracać każdego dnia, to też narodziło się takie pragnienie w naszym małżeństwie wspólnej modlitwy. Ponieważ nie było to łatwe doświadczenie. On jako osoba świeżo właśnie po takim głębokim, mocnym doświadczeniu żywego Boga w sercu, był takim Bożym szaleńcem, takim tak zwanym neofitą, którego jeżeli ktoś czegoś podobnego nie przeżył, trudno jest zrozumieć. Ja zawsze byłam stała raczej w tych kwestiach wiary i nasza droga do Pana Boga jest zupełnie, to znaczy nie zupełnie, ale troszeczkę się różni nasza ta duchowość. I kiedyś, właśnie kiedy zaczęliśmy ten moment, tą pracę nad tym, aby zacząć wspólnie w małżeństwie się modlić, bo gdzie dwóch albo trzech się modli, tam jest Jezus pomiędzy nimi. I nie było to proste czasami. Stoczyliśmy wiele kłótni, zanim się pomodliliśmy, słuchajcie, że mój mąż miał inny pomysł na to, ja miałam inny, moja duchowość jest inna, moja wrażliwość, emocjonalność jest zupełnie inna niż jego i kiedyś bardzo mądry kapłan powiedział nam coś takiego, słuchajcie, nie jesteście w stanie, do Marka zwłaszcza, nie możesz wciągać jej na swoją drogę duchową. Ty masz inną wrażliwość, ona ma inną. To są wasze drogi do Pana Boga, ale musicie się spotykać na tej drodze. I takim momentem spotkania jest właśnie ta wspólna modlitwa. I wiele musiało płynąć, zanim zaczęliśmy się wspólnie naprawdę z serca modlić. Zaczęliśmy od prostych modlitw, ale owoce tego były przeogromne. I później, kiedy właśnie już pojawiły się dzieci w naszej rodzinie, one widziały, jak my się modlimy. My od początku, od maleńkości dawaliśmy im przykład swoim życiem, nie zmuszaniem, niczym, żadnym nakazem. I dla nich od małego to było takie naturalne, że klęka się wspólnie do modlitwy wieczorem. I wiecie, i gdzie rodziny modlą się wspólnie, różnie, nie musi to być różaniec, wszystko zależy od danej sytuacji, od danego wieczoru, od dzieci, od ich wieku, bo tak naprawdę ta modlitwa będzie się różnić, trzeba dostosować ją, tak, do danej osób. Kiedy właśnie modlimy się wspólnie, łatwiej jest przebaczać i przepraszać. Jakże trudnym było nauczyć nam się przepraszać i przepraszać dzieci, te najmniejsze. Dla mnie to było coś tak nienaturalnego, że ja mam przeprosić moje małe dziecko, kiedy w moim domu nie było czegoś takiego, żeby mnie tata za coś przeprosił, jeśli zrobił coś, popełnił jakiś błąd wobec mnie. Nie było czegoś takiego. Dla mnie to było wręcz wbrew naturze. I Pan Bóg, ucząc nas tej wspólnej modlitwie, wspólnego przepraszania siebie nawzajem, to powoduje to, że dla dzieci to staje się, one rosną razem z tym, staną, tak mam taką nadzieję, dorosłymi, którym będzie dla nich to łatwiejsze w życiu, żeby przepraszać, a później i w konsekwencji umieć przebaczyć sobie. I takim przykładem jest też nasz 8-letni synek właśnie, dla którego jest tak naturalne to, że wieczorem przed zaśnięciem modlimy się z nim i on nie zaśnie bez tego. Ta modlitwa jest, wiadomo, nie jest jakaś długa, natomiast bardzo ważne dla niego jest, wręcz nie zaśnie bez tego, kiedy nie będziemy, mamy modlitwę przeproszenia, podziękowania za to, co wydarzyło się w danym dniu i prośby. I w takim małym człowieku, można by powiedzieć, takim, no, czasami może i właśnie, że taki mały człowiek, a takie ma intencje, tak głębokie intencje, jakie w jego sercu powstają, rodzą się, ale także i w ciągu dnia, kiedy są różne sytuacje trudne często, kiedy on potrafi się zezłościć i obrazić. Dzisiaj nawet też rozmawiając z babcią, mamą Marka, która się opiekuje naszymi dziećmi w Polsce, mama powiedziała, że no, była sytuacja tam taka, że obraził się na babcię, ponieważ zwróciła mu uwagę, ponieważ nie mógł się dogadać z młodszym bratem, a ma taki trudny charakter, więc potrafi. Ale na wieczór, kiedy przyszedł już wieczór, ten moment tej modlitwy wspólnej, on potrafił podziękować Panu Bogu, przeprosić babcię za swoje zachowanie. Nie nosił tego właśnie w sercu, nie przenosi się tego na następny dzień i podziękować za to, że mógł, podziękował za to Panu Bogu, że pogodził się z tą babcią, kochaną swoją zresztą. Niejednokrotnie też ta nasza wspólna modlitwa z dziećmi, staramy się, żeby to nie było takie klepanie, tylko rzeczywiście, jeżeli nie ma na to czasu, sił, to wystarczy z wiarą, słuchajcie, tak jak i w małżeństwie. Ważne, aby odmówić krótko, ale z wiarą. Mamy wiele intencji. I często, słuchajcie, mieliśmy takie intencje naprawdę trudne, że ciężko było uwierzyć, że takie rzeczy Pan Bóg może w danym momencie zrobić, ale niejednokrotnie nasze dzieci poprzez tą wspólną modlitwę doświadczały cudów, żywych cudów. I to bardzo w szybkim czasie. Przykład, kiedy mieliśmy wyjechać na wyjazd feryjny z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Nasze dzieci bardzo na to czekały, już się cieszyły, już odliczały ten czas i nagle przyszedł znienacka czas choroby na naszą córkę, poważnej choroby, która nie przechodzi od tak. Nie ma szans. I modlitwa z serca, z wiarą. I słuchajcie, i Pan Bóg na następny dzień zabrał chorobę. Mogliśmy jechać na wakacje, mogliśmy się podzielić na ferie, mogliśmy się podzielić tym świadectwem, że Pan Bóg uzdrowił naszą córkę, bo to nie było takie zwyczajne. I też chciałam się na koniec jeszcze podzielić takim świadectwem najdłuższej takiej mojej intencji, naszej wspólnej intencji, którą często wątpiłam, wiecie, że modliliśmy się za mojego tatusia, aby wrócił do kościoła, wrócił do Pana Boga. I różnymi sposobami próbowaliśmy i jakimiś rozmowami i żadne argumenty nie trafiały. Mój tatuś jest już po 70, ma też różne trudne doświadczenia ze swojego życia ale Pan Bóg, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czasami traciłam wiarę, że to jest możliwe, ale po 17 latach przystąpił do spowiedzi, przyjął Pana Jezusa do serca i taki haczykiem, który jakby troszeczkę był na niego, to, że był tuż przed bardzo poważną operacją kręgosłupa. bardzo poważną operacją i ta operacja w bardzo cudowny sposób się zakończyła. On po tej operacji mógł przestać chodzić, mogło się wydarzyć wszystko. A on na następny dzień po tej operacji wstał na nogi, chodził i nie musiał używać żadnych przeciwbólowych środków, gdzie przed operacją ledwo chodził. Był struty środkami przeciwbólowymi i mogliśmy mu powiedzieć: tato, czy ty wierzysz, że to jest cud? Że to jest cud, co się wydarzyło w twoim życiu, że to się nie dzieje. Różni lekarze, fizjoterapeuci nie mogli w to wierzyć, że on jest bez przeciwbólowych. I nie traćcie wiary w długie intencje, czy to właśnie za swoje dzieci, czy innych bliskich, jeśli nawet nie ma z wami waszych dzieci, czy właśnie bliskich, żebyście mogli się wspólnie modlić, może są już dorosłe, ale bardzo was proszę i zachęcam, nie ustawajcie w modlitwie za nich.
Wydarzył się cud w Ameryce. Ania po raz pierwszy powiedziała: tatuś. Nigdy przez 20 lat, jak się znamy, nie słyszałem, żeby powiedziała o swoim tacie tatuś. Mówiła inaczej, gorzej. Nie zgadzałem się na to, ale teraz jest to piękne. Ale nawiążę do tego. Ania mówi o wspólnej modlitwie, ale kiedy dzieci widzą, że my się przytulamy, one jak takie śrubki wkręcają się pomiędzy nas.
Nie są w stanie wytrzymać je ani chwili, jak widzą, że się przytulam od razu gdzieś. Tak.
Jak widzą tą miłość Pana Jezusa między nami, to ten czterolatek wchodzi i tu się wkręca, łatwo go podnieść, ale później przychodzi ten ośmiolatek i oni chcą razem, bo ten nie chce być odstawiony. Córki się przyglądają obok. Myślę, że wspólna modlitwa, ale też relacja. I trochę o tej relacji chcę powiedzieć. Myślę, że 10 minut, może krócej, może krócej. Kiedyś pojechaliśmy rodziną na pole. Mieliśmy duże pole, tata kupił i on lubił podziwiać i oglądać, jak rośnie. I mój tata był sportowcem, wiele mnie uczył różnych tam technik, pływania, biegania i tak dalej. I ja postanowiłem, jak tak jechaliśmy, mówię: tato, czy mogę biec? Tak, proszę. I pamiętam, jak biegłem pod górkę, to chciałem z siebie wydobyć jak najwięcej. Czyli biec w miarę szybko, biec tak, jak mnie nauczył, żeby odpowiednio rozłożyć siły. I wiecie, ja biegłem i traciłem siłę, ale wydobywałem z siebie tą siłę, bo wiedziałem, że tata na mnie patrzy. Tata na mnie patrzy, ma na mnie zwrócone oczy. Tak jak wam powiedziałem, wczoraj mój tata zginął i tak po 15 latach od jego śmierci znaleźliśmy płytę, kasetę wideo, bo wujek, który jechał w tym samochodzie, nagrywał. Ja nie wiedziałem, że nagrywa w tym czasie, nagrywał różne rzeczy tam na gospodarstwie, ale między innymi w samochodzie. I ja oglądam po 15 latach ten film z żywym głosem taty i patrzę kamerą, jak jedziemy w samochodzie, jak jadą w samochodzie, a ja biegnę. I ta kamera na mnie i na tatę. Ten wuja miał na imię Ludwik. I tata mówi: Ludwik, zobacz, zobacz, jak ten Marek biegnie. Zobacz, jak on równo biegnie, jak rozkłada siły. Tata na mnie patrzył. Ja wiedziałem, że na mnie patrzy. I tata wielokrotnie w swojej relacji do mnie bardziej kochał, niż wymagał. Mi było bardzo przyjemnie wykonywać z nim bardzo trudne prace. Pracować nawet cały dzień, bo wiem, że mnie darzy szacunkiem i wiem, że już planuje, gdzie nas może zabrać. I ta relacja bardziej kochaj niż wymagaj. Ja bym bardzo chciał naśladować swojego tatę. I chcę wam powiedzieć dwa rodzaje zranienia. Kiedy nasze pierwsze dziecko, Julia, miała 3 lata, to myślę, że do wieku 3 lat ani razu nie zwróciłem się do niej bez miłości, nawet spojrzeniem. Za każdym razem była bezwarunkowa miłość w każdej sytuacji. I była kiedyś taka sytuacja, że Julka skakała po łóżku, spadła i bardzo poobijała się o ławę. Płakała jakieś 2 minuty. 2 minutki popłakała, poskładała się, jak to dzieci szybko się regenerują. Ale po kilku minutach ja wyciągnąłem akty notarialne na stół i ona wyskoczyła z kredkami, że ona teraz tutaj tak. I ja, wiedząc o wadze, wartości tego dokumentu, tak bez miłości krzyknąłem: co robisz? Julia płakała około 10 minut, nie do uspokojenia. Zranienie, krzyknięcia, zwrok taty bez miłości tak bardzo boli. Dlatego to, co powiedziała Ania, to, co powiedział ksiądz, powrót, przepraszam, przebaczenie, wbrew logice, wbrew jakiemuś rozumowi, jest tak bardzo ważne. Wiecie, przez bardzo dobrą relację z tatą chcę wam powiedzieć, że mam, myślę, dobrą. Nie chcę powiedzieć, że bardzo dobrą, bo znowu byłaby ta pycha. Chciałbym mieć jeszcze lepszą relację z Bogiem Ojcem. Ale tym kluczem była dobra relacja z tatą. Że ja do Boga Ojca dzisiaj, wiedząc, że mam tatę ziemskiego w niebie i Boga Ojca w niebie, mówię po prostu tato. Tato. Ale zanim powiem o tej jeszcze głębiej relacji, to chcę powiedzieć każdemu z was, że ja, jeżeli ja, ziemski tata, grzesznik, jeżeli przychodzi do mnie dziecko, przypuśćmy Marta, przypuśćmy każdy z was tutaj, przychodzi dziecko do swojego taty i próbuje u niego coś uzyskać. Tato, proszę cię o to, kup mi to. Tato, zawieziesz mnie tam. Tato, czy pojedziemy tam na wakacje? To chociaż jestem grzeszny, słaby i mam się zmieniać, to ja jako ziemski tata już myślę, jak spełnić prośbę córki, jak spełnić prośbę syna. I teraz szatan sprawił tak, że my poprzez zranienia z ramienia taty nie zwracamy się do niego. Tato, pomóż mi. Tato, nie radzę sobie z tym. Boże Ojcze, zwracam się do Ciebie z tą prośbą. Mam takie i takie pragnienie od lat. Tyle lat nie byłam w Polsce. Tam zostawiłam kawał serca. Tato, Boże Ojcze, moja córeczka tak robi. Tato, Boże Ojcze, wzmagam się z tą chorobą. Ofiaruję ją Tobie. Zrób coś z tym, jak możesz. Zapewniam was, że Bóg Ojciec, nie wiem, czy cierpi, ale na pewno jest mu smutno. Bo jeżeli mi, ziemskiemu ojcu, tacie, jest smutno, jak córka się do mnie nie zwraca, jak staje się dla niej obojętny, jak nie rozmawia, jak ja siedzę w pokoju, a ona coś tam robi nawet i, nie wiem, spogląda, ogląda, ale nie jest u mnie na kolanach, nie opowiada mi o swoim życiu, o swoich problemach i troskach. To mi, ziemskiemu ojcu, jest smutno. A co dopiero Bogu Ojcu, który marzył o tobie? Jesteś u niego ukochaną córeczką. I zastanówcie się, kto z was zwrócił się: tato, rozpocznij ze mną dzisiaj dzień. Będę miała trudną rozmowę w pracy, bądź ze mną. Tato, idę pobiegać. Czy będziesz ze mną? Tato, wzmagam się z tą chorobą, już mnie bardzo boli. Pomóż mi. Za chwilę będę chciał się z wami tak krótko pomodlić, żebyście też zrozumieli, że pragnienia waszego serca są pragnieniem samego Boga i pragnienia waszego serca, tego, czego nie macie, czego nie potraficie, o czym marzycie, żeby w pierwszej kolejności przedstawiać Bogu Ojcu. My wylatując, wsiadając do samolotu, tłum ludzi wsiada do samolotu, a ja mówię: tato, leć ze mną. Leć z nami. Jedyne wolne miejsce było obok nas. Mówię: fajnie, że jesteś. Naprawdę. Często tak się zdarzyło na początku mojej drogi nawracania i dla mnie to był fenomen, jak ten wielki Bóg może mnie słyszeć. Zachorowała nasza ciocia z Warszawy. Najbliższa rodzina nie bardzo o tym mówiła. Miała mieć bardzo poważną operację. Pamiętam jak dziś 13. Ja wtedy byłem w Szwecji. Mieszkałem z kolegą w pokoju. I ten kolega patrzy na mnie, a ja siedzę o 11 w nocy na łóżku i łzy mi kapią po prostu na kołdrę. On sobie myśli: ten Marek to naprawdę. A ja w tej ciszy serca mówię: tato, zobacz. Zobacz, kim ta ciocia jest w domu. Zobacz, jak ten dom wygląda. Ona jest tym filarem. Jak jej zabraknie. Jak ta rodzina, jak ten mąż, jak te dzieci. I tak zacząłem Bogu opowiadać o tej rodzinie, o tej sytuacji, jak to wygląda i prosić Go, jeśli możesz coś zrobić, to proszę Cię o zdrowie dla tej cioci. Operacja miała być 13, wtedy mi wmawiano, że 13 to pechowy, a nie wiedziałem o objawieniach fatimskich, że to jest bardzo szczęśliwy dzień. Później dopiero zacząłem po tym wydarzeniu zadawać pytanie kapłanowi, dlaczego 13 jest szczęśliwy, a mówią inaczej. To mi wyjaśnił o objawieniach fatimskich. I tak nie miałem odwagi zadzwonić w bliskim czasie, jak się ciocia czuje, bo naprawdę stan był bardzo ciężki. Myślę, że po pół roku zadzwoniłem do kuzyna. Mówię, cześć, jak się czujesz? W porządku i w ogóle, a jak mama? No fajnie, wróciła do pracy. Super. Mówię, czyli operacja się udała? Nie, nie było operacji. Jak nie było operacji? Miała wiele guzów, miała mieć usuwane i tak. Nie było operacji, wiesz, bo od tego 13, jak trafiła, jak miała być operowana, to jednak stwierdzili, że nie ma sensu, że stan jest tak tragiczny, że nie będzie operacji. I taki dysonans. Mówię, no ale jak? No Marek, no wszystko zniknęło. Wszystko zniknęło. Mama wróciła do pracy bez operacji. I ja sobie myślę, jak ten Bóg w tej Szwecji mnie widział na tej kołdrze. Dlaczego On mnie wysłuchał? Nie wysłuchał mnie dlatego, że fantastyczny Marek, tylko że jestem dzieckiem Boga. Ty, bracie i siostro, jesteś dzieckiem Boga i Bóg widzi pragnienia, widzi Twoje potrzeby i niekiedy jesteś zablokowany i zablokowana w czymś, bo On stwarza sytuację, żebyś wreszcie się otworzył i powiedział: tato, pomóż mi. Może wydaje ci się, że jesteś bardzo silny, a jesteś w środku słaby. Zwróć się do swojego taty. Wszyscy jesteśmy dzieckiem Boga. I w takiej chwili ciszy my się zwrócimy w kierunku ołtarza, a wy w tej minucie ciszy przedstawcie pragnienia, ale może po raz pierwszy zwrócisz się: tato, pomóż mi. My się będziemy modlić, ja będę przedstawiał wasze intencje właśnie Bogu Ojcu. W chwili ciszy. Ojcze, jako jedna rodzina, jako jeden Kościół, pragniemy odmówić modlitwę, którą nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście, za to, że kochacie Boga i ludzi, za to, że pragniecie zmian, że pragniecie dobra dla innych. Tak jak ksiądz Sławek powiemy, mam nadzieję, że do zobaczenia. Może jak nie tutaj, jak Bóg da. Naszym celem jest zbawienie. Tam przy wyjściu na pewno jest ksiądz Sławek. Możecie też podejść, podziękować osobiście mu za tą posługę, za to dobro, które robi w Kościele. Podziękujcie też waszemu proboszczowi, wikariuszowi, osobom konsekrowanym za to, że wspierają nas modlitwą. Myślę, że sakrament małżeństwa jest tak bardzo powiązany z sakramentem kapłaństwa, bo kapłani nam dają Jezusa, miłość Jezusa, którą my możemy się kochać. Gdyby nie sakrament pojednania, gdyby nie Eucharystia, gdyby nie pokarm nie z tego świata, to jaką miłością my byśmy się kochali? Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Szczęść Boże.